Dobrze. Oszczędzając nasz czas, chciałem mówić na temat tego, że jesteśmy odpowiedzialni za swój statek. Ja to kazanie głosiłem w tym miejscu, znaczy nie to samo, ale głosiłem z tego samego fragmentu, bo to jest mój ulubiony, a jeden z bardziej ulubionych fragmentów, który odnajduję w Biblii. To jest Dzieje Apostolskie, 27 rozdział, kiedy apostoł Paweł płynął do Rzymu i statek zaczął mieć problemy. I chciałem mówić, kochani, na temat tego, że jesteśmy odpowiedzialni za swój statek, jesteśmy odpowiedzialni za ludzi, których Bóg daje na naszym statku, jesteśmy za to odpowiedzialni, dlatego że posłuchajcie prostych statystyk. Od 75% do 90% ludzi, którzy poznali Jezusa Chrystusa, ludzi, którzy pojednali się z Bogiem, oddali swoje życie Chrystusowi, oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi dlatego, że ktoś znajomy, przyjaciel im o tym powiedział. To jest od 75% do 90%. Jeśli mamy komuś mówić o Panu Jezusie, zauważcie jedną rzecz, ja nie będę mówił o Kościele, ja będę mówił o Jezusie. Jeśli mamy komuś mówić o Panu Jezusie, to moi znajomi i twoi znajomi to jest absolutny klucz do tego, to są nasze relacje z nimi. To są nasze relacje z nimi. Posłuchaj jeszcze raz. Od 75% do 90% ludzi poznaje Chrystusa, że ktoś znajomy im o tym powiedział. Kiedy widziałem całą statystykę, to jakieś spotkania ewangelizacyjne, jakieś koncerty, jakieś inne rzeczy, to nie ma żadnego, to są minimalne procenty. To są minimalne procenty. Ja oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a ponieważ dopadł mnie Janusz Krzak, pamiętam, to było 21 lat temu i zaczął mi opowiadać o Jezusie. Moja relacja z nim nie była jakaś taka przyjazna, ale ciekawe było to, że on mi po raz pierwszy głosił Ewangelię na ławce, którą teraz widzę codziennie, bo on mi głosił Ewangelię na ławce tam, gdzie on mieszkał. Wychodzę z klatki i codziennie widzę tą ławkę. Każdego dnia widzę tą ławkę, gdzie po raz pierwszy słyszałem Ewangelię. Ale to Janusz jakby był człowiekiem, który odważył się, aby powiedzieć mi o Jezusie. Później Bóg użył innych ludzi, Tomka i Agnieszkę, Piotra wnuka i jakby to jest to, kim ja jestem dzisiaj, to jest to, że ktoś znajomy powiedział mi o Jezusie. To, że ja stałem się chrześcijaninem. I jeśli weźmiemy odpowiedzialność za swój statek, to pokazujemy kilka rzeczy. Po pierwsze, że rozumiemy koncepcję piekła i nieba. Piekła i nieba. Wiecie, Jezus mówił więcej o piekle, niż nam się wydaje. Jezus nie żartował z piekłem. Jezus mówił absolutnie o dwóch drogach. Jezus mówił, że albo lądujesz w piekle, kiedy umierasz, albo lądujesz w niebie, kiedy umierasz. I wydaje mi się, że głównym przekonaniem o piekle i niebie, które powinniśmy mieć jako ludzie, to jesteśmy my jako chrześcijanie, to my powinniśmy mieć to przekonanie, że jest coś takiego jak piekło i niebo. Że to nie jest tak, że jakoś to będzie. Jezus powiedział radykalnie, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak nie przychodzi przeze mnie. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, zrozum, nie ma innej opcji. Człowiek nie może być zbawiony, jeśli nie pozna osobiście Jezusa Chrystusa. W tym tygodniu rozmawiałem przez Skype'a z takim człowiekiem, z Nickiem Klinkenbergiem z Nowej Zelandii. I rozmawialiśmy o Polsce, rozmawialiśmy o wszystkim, co się dzieje w Polsce, jak to wygląda. I kiedy podałem mu procent chrześcijan nowonarodzonych w Polsce, on mówi, człowieku, my musimy coś z tym zrobić. To nie może tak być. To was powinno ściągnąć na kolana. I on ze swojej strony z Nowej Zelandii, to trzeba cały świat przelecieć, dosłownie. I on mówi, ja przyjadę do ciebie 10 października i spędzimy 5 dni razem. Mówi, my musimy coś z tym zrobić. Człowiek, który napisał kilka książek, człowiek, który jest naprawdę kimś w Nowej Zelandii. Człowiek, który prowadzi bardzo duży kościół, ale w jego sercu jest zakładanie kościołów. Kiedy dowiedział się o Polsce, mówi, my musimy coś z tym zrobić. I ja kiedy patrzę na mój świat, kiedy patrzę na moje miasto, to w moim sercu jest jedno pragnienie, ja muszę coś z tym zrobić. I nie myślmy sobie, że jakaś grupa skądś przyjedzie i będzie głosić Ewangelię naszym znajomym. I będzie mówić o Jezusie, który może zbawić ich życie, który może ich zmienić ich życie tutaj na ziemi już w taki sposób, że ktoś inny im o tym powie. Nie, to jest moja i twoja odpowiedzialność. Wiecie, dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ my z natury jesteśmy egoistyczni. My z natury jesteśmy zapatrzeni w siebie. To nie jest problem przyjść do kościoła, to nie jest problem przeczytać Biblię od czasu do czasu. To nie jest problem zaśpiewać kilka piosenek i podnieść ręce. To nie jest problem. Problemem jest wziąć odpowiedzialność, naprawdę, wziąć odpowiedzialność i pomyśleć bardzo szczerze i prawdziwie, tak jak Bóg tego chce, na temat piekła i nieba i coś z tym zrobić. I coś z tym zrobić. I popatrzeć na życie moich znajomych, bo tak naprawdę patrzysz na życie swoich znajomych, jeśli oni nie pojednali się z Jezusem. Jeśli oni nie pojednali się z Jezusem, to ich przeznaczenie to jest piekło. Wiecie, jakie to jest szczęście mieć rodziców, którzy są zbawieni? Ja tego doświadczam. Moja mama, mój tato są zbawieni. Mój tato wylądował w szpitalu i powiem wam, cokolwiek by się działo, w moim sercu jest pokój. W moim sercu jest pokój, dlatego że oni pojednali się z Jezusem. I ja wiem, że to jest tutaj na ziemi, to jest jeszcze tylko chwila. Ale potem dlatego, że poddali swoje życie Chrystusowi, że oddali swoje życie Jezusowi, to wiem, że będę się widział z nimi dalej. Dalej. Będę się widział z nimi w ich wieczności i powiem wam, smutne jest to, ale nie cała moja rodzina jest zbawiona. To jest mój statek. Ja nie chcę cię potępiać, ale jeśli ty im nie powiesz, to kto? I popatrzmy sobie na Dzieje Apostolskie, 27 rozdział. Na apostoła Pawła, który ląduje na statku i jest jednym z więźniów. Popatrzcie, Dzieje Apostolskie, 27 rozdział, pierwszy werset. Kiedy już postanowiono, że mamy płynąć do Italii, przekazano Pawła i kilku innych więźniów niejakiemu Juliuszowi, setnikowi z kohorty czcigodnego. To jest tłumaczenie Piotra Zaręby, Stare i Nowe Przymierze. Paweł był jednym z więźniów, który wylądował na statku, gdzie miał spędzić jakiś czas, miał spędzić jakąś podróż z 276 ludźmi, chyba łącznie z Pawłem było 276 osób. Tam było mnóstwo więźniów i on mógł podjąć decyzję. Będę bierny albo będę odpowiedzialny za mój statek. Będę bierny albo będę odpowiedzialny za mój statek. Dlatego, że możesz swoje chrześcijaństwo przeżyć incognito. Możesz swoje chrześcijaństwo przeżyć incognito. Możesz udawać, no ja nie piję, ja nie palę, a dlaczego nie? No bo nie, bo to jest szkodliwe. Możesz tak funkcjonować. Ale możesz podejść odpowiedzialnie do swojego życia i powiedzieć, słuchaj, ja nie piję, ja nie palę, ja nie robię tego i tamtego, dlatego że Jezus Chrystus zmienił moje życie. Dlatego że Jezus Chrystus zmienił moje życie. Mogę mieć postawę zupełnie bierną. Mogę mieć postawę, która zadaje znak zapytania ludziom, kim ty naprawdę jesteś. A możesz być człowiekiem, który buduje znak zapytania ludziom, co jest w tym człowieku niezwykłego? Co jest w tym człowieku takiego niezwykłego? Możesz przyjąć albo taką postawę. Wiecie, my często jako chrześcijanie cytujemy słowo z tego, co mówił Job, nagi tutaj przyszedłem i nagi stąd odejdę, okej? Ale ja jednak chcę ci coś powiedzieć. Jest jedna rzecz, którą mogę zabrać. To są ludzie, na których mogę mieć wpływ. To są ludzie, na których mogę mieć wpływ, którym mogę powiedzieć o Jezusie i którzy mogą być zbawieni. To mogę zabrać ze sobą. Ja nie chcę nagi stąd odejść. Ja wiem, o co chodziło Jobowi, ale ja nie chcę nagi stąd odejść. Nie wezmę mieszkania, nie wezmę samochodu, nie wezmę konta bankowego, nie wezmę zegarka, nie wezmę ciuchu. Ale nie, ale możesz coś wziąć ze sobą i to są ludzie, z którymi będziesz mógł spędzić wieczność. A więc podejmij odpowiedzialność, dlatego że Biblia mówi o tobie, że jesteś światłością świata, kiedy oddajesz życie Jezusowi. Biblia mówi o tobie, że jesteś ambasadorem Chrystusa. Jesteś tym, który go reprezentuje przed innymi ludźmi. Ty pokazujesz, jakie są zasady funkcjonowania w Bożym Królestwie, które reprezentujesz. Biblia mówi o tobie, że jesteś solą tej ziemi. Biblia mówi o tobie, że jesteś wonnością tego świata. Weź odpowiedzialność za to, kim jesteś. Wiecie, bo ten Kościół tak de facto, moi drodzy, on nie istnieje dla mnie, on nie istnieje dla ciebie, on istnieje dla tych, którzy jeszcze go nie znają. Jeśli w pewnym momencie się pomylimy, jeśli w pewnym momencie skupimy się na sobie, miniemy się z tym, co Jezus miał w sercu, przychodząc na ziemię. On nie przyszedł, aby zbawić tych, którzy nie potrzebowali zbawienia. On przyszedł po to, aby uratować tych, którzy są zgubieni. I to jest przeznaczenie Kościoła. To jest przeznaczenie Kościoła. Jest czas w naszym życiu, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, kiedy poznajesz, jaki jest Bóg, ale Bóg później mówi, chce, żebyś był odpowiedzialny. Weź odpowiedzialność. Więc pierwsza kluczowa, prosta rzecz. Nie bądź bierny, bądź odpowiedzialny i zacznij od swojej postawy. Mój przyjaciel Leszek Mocha mówił zawsze tak. Niech chrześcijanin będzie chrześcijaninem i wszystko staje się proste. Niech chrześcijanin staje się chrześcijaninem. Niech moje zasady będą zawsze chrześcijańskie. Niech mój sposób funkcjonowania prowokuje ludzi. Co jest z tobą nie tak? Co jest z tobą nie tak? I jutro pójdziesz do pracy, dzisiaj spotkasz się ze swoimi znajomymi, powiem ci, to jest twoja odpowiedzialność, czy będziesz bierny, czy weźmiesz odpowiedzialność. Będziesz bierny, czy weźmiesz odpowiedzialność. Druga rzecz. Jeśli chodzi o ludzi, którzy nie znają Jezusa, 27 rozdział 23 werset. Bo tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu oddaję cześć. Druga rzecz jest taka. Módl się o ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Módl się o ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Ja chcę ci coś powiedzieć. Ja nie mówię, że oni mają stać się częścią kościoła zielonoświątkowego, baptystycznego, adwentystycznego, baptystycznego czy jakiegokolwiek innego. Ja mówię o Chrystusie. Ja mówię o Chrystusie. To, co robił Paweł i druga rzecz, która wypływa z tej całej historii, z tej całej podróży Pawła jest taka, módl się o ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Módl się o nich. Billy Graham, już świętej pamięci, umarł kilka tygodni temu. Jeden z większych ewangelistów XX wieku powiedział tak. Moją odpowiedzialnością jest kochać ludzi. Odpowiedzialnością Ducha Świętego jest to, aby przekonywać ich o grzechu. Odpowiedzialnością jest Boga, aby ich sądzić albo nie sądzić. Albo zbawić, albo nie zbawić. Moją odpowiedzialnością jest kochać ludzi. Ale jaka jest miłość do mojego znajomego, jaka jest miłość do ludzi, jeśli ja nie mówię mu o czymś, co może zmienić jego życie tutaj na ziemi i może zmienić jego życie, przeznaczenie jego wieczności, kiedy on umrze. Bądźmy dorośli. Potraktujmy to serio. To kazanie nie ma na celu cię potępić. To kazanie ma na celu, abyś uchwycił i zrozumiał. Abyś zrozumiał, że możemy być bierni, ale możemy wziąć odpowiedzialność i spędzić życie w taki sposób, że ja będę się modlił o ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Wiecie, są ludzie w tym kościele, których twarze Bóg mi pokazywał i modliłem się o nich. Później Bóg prowokował jakieś spotkania i ci ludzie oddali swoje życie Jezusowi. Ci ludzie oddali swoje życie Chrystusowi. Niesamowite rzeczy się dzieją, kiedy zaczynamy się modlić o swoich znajomych. Wiecie, kiedy jesteśmy bierni, kiedy spotykamy się z ludźmi po prostu dla spotkania z nimi. Nie mamy żadnego celu. To jest tak, jakby ktoś umierał na raka, ty masz lekarstwo na raka i mu o tym nie mówisz. I mówisz, że kochasz tą osobę. Bez sensu. Módl się o ludzi. Jeśli postanowisz sobie, jeśli wypiszesz sobie trzy osoby, o które będziesz się modlił w ciągu tego roku i będziesz się modlił, aby Bóg tworzył okazję, abyś mógł im powiedzieć, co Bóg zrobił w twoim życiu. Módl się, tylko Duch Święty jest w stanie przekonać tych ludzi o grzechu. Tylko Duch Święty jest w stanie poruszyć ich serca. Tylko Duch Święty. Wiecie, wczoraj chodziłem po mieście i spotkałem takich znajomych ludzi, którzy kiedyś przychodzili do nas na grupy, przepraszam, jedną osobę, która poznała kiedyś Chrystusa i powiem wam, i tak patrzę na to i mam silne przekonanie odnośnie jego i jego żony, że Bóg z wami jeszcze nie skończył. I że to, wiem, że mam się modlić o tego człowieka, wiem, że się modlić o to małżeństwo, aby Bóg dotykał ich życia, aby oni mogli pójść dalej. Aby oni mogli rozwijać swoje życie w Bogu. Modlitwa jest absolutnym kluczem. Niech to będzie po prostu istotny element twojej modlitwy, że modlisz się o swoich znajomych, aby Bóg, jeśli nie będziesz się modlił, to nie będziesz o tym pamiętał. Nie weźmiesz odpowiedzialności. Trzecia rzecz. Słuchaj ludzi. Apostoł Paweł w 27 rozdziale, 19 wersecie jest taka sytuacja. Trzeciego dnia załoga własnoręcznie pozbyła się sprzętu. Oni zaczynają tam tonąć, jest panika. Lecz słońce ani gwiazdy nie ukazywały się jeszcze przez wiele dni. Sztorm się wciąż nasilał, cała pozostała nadzieja na nasze ocalenie zaczęła topnieć. Wtedy, gdy już długo byli bez posiłku, stanął pośród nich Paweł. Panowie, powiedział, trzeba było posłuchać mojej rady, nie ruszać się z Krety i uniknąć tych wielkich strat. Wiecie, wersety od 19, kiedy Biblia mówi o tym, że słońce, gwiazdy nie ukazywały się, kiedy sztorm wciąż szalał, kiedy nie było już nadziei, to jest rzeczywistość wielu ludzi, którzy nie znają Jezusa. To jest rzeczywistość wielu ludzi, którzy nie znają Jezusa. Bóg w Starym Testamencie często mówił do Izraela, pamiętajcie, że kiedyś byliście niewolnikami i pamiętajcie, że kiedyś byliście ludźmi, którzy byli zniewoleni, którzy byli niewolnikami w Egipcie. Pamiętajcie o tym. Ja w tym tygodniu miałem takie ciekawe doświadczenie, kiedy się modliłem, jakby zacząłem myśleć w mojej głowie, nagle pojawiła się taka olbrzymia beznadzieja. Pojawił się olbrzymi brak wiary, pojawił się strach przed przyszłością i nagle mówię, Boże, ja się tak czułem, zanim Cię poznałem. Na szczęście to odeszło. Ale ja muszę pamiętać, jak ja się czułem i to, co zrobił Paweł. Paweł obserwował tych ludzi i przysłuchiwał się tym ludziom. Wiecie, mówienie komuś o Jezusie to nie jest tylko mówienie, to jest słuchanie, co się dzieje w życiu tych ludzi. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. To jest słuchanie tego, co się dzieje w życiu ludzi. To jest istotne. To jest bardzo ważne, abyś słuchał. My, wiecie, nie funkcjonujmy w taki idiotyczny, chrześcijański sposób, że modlę się o trzy osoby, okej, jednemu już powiedziałem o Panu Jezusie, drugiemu powiedziałem o Panu Jezusie, trzeciemu powiedziałem o Panu Jezusie, odhaczyłem, dobra, teraz to jest ich problem. Nie. Nie funkcjonuj w taki sposób. Apostoł Paweł znalazł się na tym statku i to była podróż. My jesteśmy w podróży z niektórymi ludźmi. Powiem wam, ja pracowałem 10 lat w szkole i dzisiaj, kiedy przychodzę do szkoły, to byli ludzie, z którymi ja płynąłem na jednym statku. To mnie tam, miło mi się tam wraca, bo mam ludzi, których znałem, z niektórymi ludźmi się przyjaźniłem. To były naprawdę bliskie relacje. Niektóre te relacje trwają nawet poza tym, że ja już tam nie pracuję. Ale generalnie to było 10 lat, kiedy płynęliśmy na jednym statku. Ludzie na moich korepetycjach, ludzie na kursach angielskiego, to wszystko, co się działo w moim życiu, to jest podróż, w którą zabrał mnie Bóg. Ale ja nauczyłem się jednej rzeczy. Słuchaj ludzi. Słuchaj tego, co się dzieje w ich życiu. Apostoł Paweł przysłuchiwał się i przypatrywał się temu, co dzieje się w ich życiu. Amen? Czwarta rzecz. To tak banalnie i kolokwialnie napisana, wybaczcie. Jedz z nimi. Powiedz do osoby, która siedzi po prawej stronie. Jedz z nimi. Dzieje apostolskie, 27 rozdział, 33 werset. Kiedy natomiast miał nastać dzień, Paweł zachęcał wszystkich do posiłku. Dziś 14 dzień zauważył, jak czekacie zmartwieni i nic nie jecie. Dlatego zachęcam, posilcie się.
to wam pomoże ocaleć. Bo nikomu z was nawet włos z głowy nie spadnie. Po tych słowach wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, złamał i zaczął jeść. Po takim pocieszeniu wszyscy inni też zabrali się do jedzenia. Jedzenie jest bardziej duchowe, niż ci się wydaje. I wszyscy ludzie z nadwagą, amen. Czasami jak patrzę na was, drogie kobiety, kiedy pojawia się ciasto na horyzoncie, wy naprawdę rozumiecie, że jedzenie to jest duchowa rzecz. Okej. Okay. To jest duchowa rzecz, dlatego że nie je się w taki sposób, że idziesz i jesz, no chyba, że wracasz z Orlenu z hot dogiem. Ale normalnie jak siedzisz, jak jesz, to spędzasz czas z ludźmi. Budujesz z nimi relacje. Jesteś z nimi. Paweł mówi, jedzcie, usiedli razem i wszyscy zabrali się do jedzenia. Co powiedział anioł Pana, który złapał Eliasza, pojawił się Eliaszowi, kiedy Eliasz był w depresji? Co powiedział mu duchowego? Poszyl się. Super. Aż miło wpaść w depresję. Poszyl się, mówi Bóg. Tak. Anioł się pojawi i mówi do Eliasza, poszyl się. Spędzaj czas z ludźmi. Nie na wariata, ale spędzaj czas z nimi, jedząc z nimi, poznając ich. Wiecie, ludzie to nie są roboty. Ludzie to są ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Jezus Chrystus również umarł za nich i niesamowicie ich kocha. I on bardzo często nie ma planu B, nie ma nikogo innego, kto mógłby powiedzieć. Twoim znajomym, o Jezusie, tylko jesteś ty. Spędzaj z nimi czas, jedz z nimi. To jest takie pozytywne, jedz z nimi. Kto lubi jeść, podnieść rękę do góry. Wszyscy. Problem rozwiązany. Jedyne kazanie, gdzie wszyscy są... Piąta rzecz. Służ ludziom. 27 rozdział, werset 35. Po tych słowach wziął chleb, podziękował... wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, złamał i zaczął jeść. Po takim pocieszeniu wszyscy inni też zabrali się do jedzenia. To jest to, co czytałem wcześniej. Apostoł Paweł był sługą względem tych ludzi. On był człowiekiem, który im służył w praktyczny sposób. Wiecie, jestem zawsze w niesamowitym szoku, kiedy obserwuję działanie naszego Kościoła, kiedy malujemy komuś mieszkanie. To jest właśnie służenie ludziom. Bez haczyków służymy tym ludziom. Służymy im, aby ich błogosławić, aby im dawać to, co możemy im dać, aby oni mogli poznawać miłość Boga w praktyczny sposób. Bo być może kiedyś przyjdzie czas, że ktoś się nas spyta, a dlaczego to robicie? Bo Bóg panią czy pana kocha. I możemy powiedzieć Ewangelię, ale miejmy postawę służenia ludziom. Pamiętam, jeden mój znajomy opowiadał mi na temat tego, co robi w pracy. Kiedy przychodzi czas posiłku, on zamawia dla wszystkich jedzenie, oczywiście oni mu za to płacą i on im przynosi to jedzenie. Tak jak apostoł Paweł tutaj. Służy im w praktyczny sposób. Bądź człowiekiem, który ma postawę sługi. Jeśli myślisz poważnie o ludziach, jeśli rozumiesz piekło i niebo, jeśli rozumiesz, że Jezus naprawdę mówi na serio, bo jeśli piekło i niebo jest fikcją, to cała reszta też jest fikcją. Jedno wyklucza drugie. Ale jeśli wierzysz w piekło i niebo, wierzysz w to, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem, to zrobisz wszystko, aby ludzie mogli poznać Chrystusa. Szósta rzecz. Dawaj ludziom nadzieję. Dzieje apostolskie, 27 rozdział, 24 werset. Powiedział im, nie bój się, Pawle, stanął anioł Pana przed Pawłem i mówi, nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, ponadto Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną z tobą. Dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie, wierzę bowiem Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. Ewangelia to jest dobra nowina. Nie ubierajmy dobrej nowiny w jakąś dziwną skórkę, w jakieś dziwne opakowanie. To jest dobra nowina. Jezus umarł i zapłacił za twoje grzechy, abyś ty nie musiał płacić i wierząc w Niego, możesz być zbawiony. Dobra nowina jest prosta. Bóg cię akceptuje takim, jakim jesteś. Nie musisz się przygotować, aby spotkać się z Jezusem. Możesz po prostu do Niego przyjść. On nie patrzy na twoją przeszłość, którą zna. Bóg cię kocha, Bóg chce cię przyjąć takim, jakim jesteś, z całym swoim bagażem. I nie myśl sobie, że twój bagaż jest największym bagażem, jaki masz. On się tobie wydaje, że to jest największy bagaż, jaki masz. Ale Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem dobrej nowiny. To jest Bóg, który daje nadzieję, to jest Bóg, który daje wiarę, to jest Bóg, który pokazuje swoją miłość w praktyczny sposób. To jest dobra nowina. Byłem zgubiony, jestem odnaleziony. Byłem w ciemności, jestem w światłości. Byłem potępiony, jestem zbawiony. Nie miałem celu, mam teraz cel. Żyłem w poczuciu braku bezpieczeństwa, teraz mam pełne bezpieczeństwo w moim Bogu. I tak dalej, i tak dalej. On cię przenosi z jednego miejsca do drugiego. To jest dobra nowina. Tu nie chodzi o to, musisz przestać palić, musisz przestać pić, musisz przestać klnąć, musisz przestać to. To jest wszystko skutek uboczny poznania Chrystusa. Chrześcijaństwo zmienia serce człowieka, Jezus zmienia serce człowieka, a nie zmienia jego zachowanie. Tak naprawdę patrząc na twoje życie, widzę, w co wierzysz. I ty patrząc na moje życie, też widzisz, w co ja wierzę. Moje postępowanie pokazuje moje przekonanie. Amen. Jest bardzo ważne. A więc dawaj nadzieję. Kiedy ludzie nie mają nadziei, dawaj nadzieję. Mógłbym mnożyć historię ludzi, którzy przychodzili zapłakani, z różnymi rzeczami, z rakami, z innymi chorobami. I co ja mam takim ludziom powiedzieć, jak przychodzi ktoś do ciebie i mówi, stary, umieram, miesiąc życia mi zostało. Co mam z tym zrobić? Ja nic nie mogę zrobić, ale Jezus jest również lekarzem, Jezus może cię uzdrowić. To jest dobra nowina. To jest dobra nowina. Siódma rzecz. Bądź kanałem Bożej mocy. I teraz dochodzimy do takiego miejsca, gdzie musimy znowu zrozumieć pewną rzecz. Biblia mówi o tym, że jesteśmy narodem wybranym, że jesteśmy ludem kapłańskim, powołani, aby ogłaszać wielkość i cnoty Pana Boga. Biblia nie mówi, że jedni są kapłanami, a drudzy nie są. Biblia, Nowy Testament mówi radykalnie, jest powszechne kapłaństwo. Co to znaczy być kapłanem? To znaczy jednoczyć Boga z ludźmi. Jednoczyć ludzi z Bogiem. Kogo Bóg chce używać w ponadnaturalny sposób? Każdego. Każdego. Wiecie, ilekroć widzę ludzi chorych, to modlę się o nich, jak oni są chorzy. I wydaje mi się, że to zawsze, to jest statystyka moja, jest taka 50-50. Część została uzdrowiona, część nie została uzdrowiona, ale to ja nie zamierzam przestawać. Ja muszę trzymać się tego, co Biblia mówi na temat uzdrowienia, nie to, co mówią moje emocje. Bądź kanałem Bożej mocy. Popatrz na Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, 8 werset. W czasie naszego pobytu już rozbija się statek, oni lądują na Malcie, nie na wakacjach, ale musieli. W czasie naszego pobytu okazało się, że ojciec Publiusza leży złożony gorączką i czerwonką. Paweł wstąpił do niego, pomodlił się, włożył na niego ręce i uzdrowił go. Kiedy to się stało, również inni niedomagający mieszkańcy wyspy przychodzili i doznawali uzdrowienia. Normalna rzecz. Przestańmy przeduchawiać kwestię uzdrowienia. Przestańmy przeduchawiać kwestię uzdrowienia. Jesteś chory, to się módl. To się módl. Módl się o ludzi chorych i pozwól Bogu działać. I pozwól Bogu działać. Nie przeduchawiajmy. Męczą mnie superbohaterzy, uzdrowiciele. Męczy mnie to. Męczy mnie ta mentalność. Męczy mnie mentalność, generalnie mentalność superbohaterów, którzy zmienią ten kraj. Nie. Supermisjonarzy, którzy przyjadą i zmienią Polskę. Nie. Ty i ja mamy swój statek. I jesteś odpowiedzialny za ten statek, jeśli poważnie to potraktujesz. to kazanie, powiem ci tak, ono nie jest ważne tylko dla ciebie, ono jest ważne dla tych trzech osób. Jeśli Bóg doprowadzi to wszystko do miejsca, że jedna osoba nawróci się przez to kazanie, to było warto. To było warto. Absolutnie było warto. Dlatego, że dla Boga nie było problemem poświęcić swojego Syna i nawet jeśli jedna osoba tylko byłaby zbawiona, Jezus ciągle by za nas umarł. Jezus ciągle by za nas umarł. On by przyszedł po to, aby zbawić nawet jedną osobę. To jest Jego serce. Nie ma ceny, której Kościół nie powinien zapłacić za to, aby ludzie mogli być zbawieni. Ja tak naprawdę reklamuję ci fantastyczne życie w tym momencie. Reklamuję ci życie, które przyniesie ci tyle spełnienia, tyle radości, będzie wyrywać egoizm z twojego serca. Wyrywać po prostu egoizm z twojego serca, kiedy przestaniesz myśleć ciągle o sobie i zaczniesz myśleć o innych ludziach. To jest inne życie. To jest absolutnie inne życie. Wiecie, za chwilę mamy projekt 700 miast. Tak naprawdę 700 miast to jest nic innego, jak dotarcie z Ewangelią do ludzi, którzy nie mieliby w ogóle szans. Ósma rzecz. Zrzucaj z siebie urazy. Jako ludzie mamy olbrzymi potencjał, aby się ranić. Zauważyłeś już to? Tak, oczywiście. Było mnóstwo ludzi, którzy cię poranili, ale jest też mnóstwo ludzi, których ty poraniłeś. Tak czy nie? Chyba tak. I naucz się jednej rzeczy, której nauczył się apostoł Paweł. Dzieje apostolskie, 28 rozdział, werset 3. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i włożył ją na ogień, od gorąca wypełzła żmija i uczepiła się jego ręki. Na widok gada zwisającego mu u ręki tubylcy zaczęli mówić jeden do drugiego. Ten człowiek jest na pewno mordercą. Wyszedł co prawda cało z morza, ale sprawiedliwość nie pozwoliła mu żyć. Zauważyłeś, że ilekroć coś złego się dzieje w moim i twoim życiu, to ludzie z zewnątrz wiedzą, dlaczego ci się to stało. Trzech przyjaciół Joba, oni rozgryźli cały temat, którego filozofowie nie są w stanie rozgryźć przez 2000 lat, ale oni, tych trzech, to... Nie, na pewno to jest wynik grzechu. To jest na pewno wynik grzechu. Bóg cię ukarał. Ja mówię o przyjaciołach Joba. Bóg cię ukarał. Mówi, słuchaj, no musiałeś coś nawywijać. Ty to taki święty był, ale musiałeś coś nawywijać. Ja pamiętam, że ilekroć złe rzeczy się w moim życiu przydarzały, to zawsze byli ludzie, którzy mieli odpowiedź na to i wytłumaczenie, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Były rzeczy w życiu tego kościoła, które były również opisywane przez ludzi, że to się stało, bo tamto. Niektóre z tych rzeczy bardzo bolały. Ja nie chcę wybierać się tutaj w jakieś podróże, ale było kilka rzeczy, które przez ludzi zostały naprawdę fatalnie opisane. Wyszedł co prawda cało z morza, ale sprawiedliwość nie pozwala mu żyć. Jest dobre. Paweł jednak strząsnął gada w ogień i w niczym nie ucierpiał. Oni tymczasem oczekiwali, że spuchnie lub zaraz padnie trupem. To jest rozwinięta kultura oczekiwania. Anticipating culture. Oni czekali, no dobra. Wyszedł, sprawiedliwość go dorwała, przeżył rozbicie statku, co jest nienormalne. Teraz żmija go użarła, no i czekają. Zaraz spuchnie. Wstawiamy 10 sekund. 20 sekund. Minuta. Sobie zakładamy się o... Nie wiem, o co się można było na Malcie założyć w tamtym czasie. Jeszcze raz. Oni tymczasem oczekiwali, że spuchnie lub zaraz padnie trupem. Ale gdy długo czekali, wszyscy przegrali zakłady i nie zauważyli, by działo się z nim coś podejrzanego. To jest dobre, coś podejrzanego. I zmienili zdanie. Stwierdzili, że jest Bogiem. absolutne mistrzostwo świata. Widzisz, jest taka jedna rzecz, którą zrobił apostoł Paweł. Zapamiętaj. Strzepuj żmije, kiedy cię gryzą. Strzepuj żmije, które cię gryzą. Chyba 10 lat temu mówiłem podobne kazanie z tego samego fragmentu na konferencji Radykalni w Rybniku. I pamiętam, jak mówiłem o tym, strzepuj żmije, które cię gryzą. I wtedy wszyscy, wow. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że ludzie będą cię gryźć. Chodzi o to, że ludzie będą cię ranić. Chodzi o to, że niektórzy ludzie nigdy cię za to nie przeproszą. Chodzi o to, że niektórzy ludzie cię ranią i nawet nie wiedzą o tym, że cię ranią. Ale czy żmija będzie funkcjonować na twojej ręce? Czy pozwolisz, aby żmija wpuściła jad do twojego serca? To jest twoja odpowiedzialność. To jest twoja odpowiedzialność. Strzepnij, i niech to będzie twój nawyk, żmiję, która cię ugryzła. Dlatego, że ludzie, ta cała historia z ludźmi jest taka, że ludzie będą cię ranić. Bądźmy realistami. Niektórzy ludzie cię odrzucą, niektórzy ludzie zerwą relacje z tobą, niektórzy ludzie ci powiedzą, że jesteś fanatykiem, że jesteś nienormalny i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy ci powiedzą, że przesadzasz. Naucz się strzepywać żmije ze swoich rąk każdego dnia. Bo inaczej zwariujesz. Twoje serce stanie się kłębiskiem żmii. Twoje serce będzie wypełnione żmijami, które będą na bieżąco cię gryźć. Jeśli nie będziesz uwalniał tego przez przebaczenie, twoje życie będzie krótkie. Powiem ci tak, te 8 rzeczy nie są dla ciebie, ale są dla twoich i moich znajomych. Amen? One są dla moich i twoich znajomych. Przypomina mi się historia, to jest alegoria, to nie jest, to chyba nie jest prawdziwa historia, jakkolwiek ma ona sens. Opisał ją Rick Joyner w swojej książce. Tak, to była wizja Ricka Joynera. Cokolwiek o tym pomyślisz, to nie ma jakby znaczenia. Znaczenie ma ta historia. I kiedy Rick Joyner był w niebie, to nagle zobaczył dwóch chrześcijan. Jeden siedział na tronie, drugi siedział na tronie i tak patrzy na nich. I wtedy anioł obok niego zadaje mu pytanie. Mówi, słuchaj, który z tych dwóch według ciebie otrzyma więcej nagród ode mnie? Który z tych dwóch sprawił mi więcej radości? I ten człowiek, i Rick Joyner tak patrzy i nagle zaczyna kojarzyć jedną i drugą osobę. I skojarzył tą drugą osobę i mówi, a ten chrześcijanin chodził po ulicach, głosił Ewangelię, modlił się o chorych, oni byli uzdrawiani i przyprowadził bardzo, bardzo wiele ludzi do Jezusa. Bardzo wiele ludzi do Jezusa. Przyprowadził mnóstwo ludzi do Jezusa. I Rick Joyner popatrzył i mówi do anioła, to ten, na pewno więcej. To na pewno sprawił ci więcej radości. On mówi, a znasz historię tego drugiego? Mówi, nie znam. Mówi, ten drugi nazywa się Angelo. I pozwól, że ci pokażę fragment jego dzieciństwa. Fragment jego dzieciństwa był taki, że był porzuconym dzieckiem, który chodził po ulicach, kopał puszki, czasami kopnął jakieś zwierzę. Kiedy dalej dorastał, wychowywał się w przemocy i poznał Chrystusa. Kiedy poznał Chrystusa, to był ciągle człowiekiem bezdomnym. Nie potrafił poskładać sobie życia od początku, był ciągle człowiekiem bezdomnym. I cały zasiłek, który dostawał, wydawał na traktaty, na karteczki, które mówiły o Jezusie. i stawał na rogu, przez wiele lat stawał na rogu ulicy i rozdawał te karteczki ludziom. I nagle Rick Joyner, słuchając tego, mówi: wow, pamiętam tego człowieka. I anioł popatrzył, mówi: kiedyś z nim zgardziłeś, kiedy przechodziłeś ulicą i nazwałeś go fanatykiem i powiedziałeś, że ten człowiek bardziej odstrasza ludzi od Boga, niż przyciąga. Wyobrażasz sobie usłyszeć takie rzeczy od anioła? Rick Joyner, przepraszam, była taka sytuacja. I on mówi, Rick Joyner mówi, to dlaczego ten Angelo sprawia ci więcej radości? Dlaczego on przyniósł ci więcej radości? Mówi, ten pierwszy został wychowany w fantastycznym domu, z fantastycznymi rodzicami, w chrześcijańskim klimacie, skończył bardzo dobrą szkołę biblijną, był wychowywany w bardzo dobrym kościele, nigdy niczego mu nie brakowało, był wychowywany w takim ciepełku i dałem mu mnóstwo talentów. Dałem mu mnóstwo talentów. Ale ten Angelo, na którego patrzysz, jemu dałem tylko jeden talent, który pomnożył to w 100%, szczególnie w sytuacji, kiedy głosił Ewangelię, rozdając karteczki na ulicy, i podszedł do niego człowiek, również bezdomny. I Angelo zaczął mu opowiadać o Chrystusie. I ten człowiek oddał swoje życie Chrystusowi. Bezdomny człowiek oddał swoje życie Chrystusowi. I wtedy Angelo powiedział: słuchaj, to chodź, będziemy tam spać na tej samej ulicy. Ja mam jakieś kartony, przykryjemy się i będziemy spać. I to była zima. Było bardzo zimno. Było minus ileś. I ten człowiek, który przed chwilą się nawrócił, dla Angelo to była niesamowita radość, że w końcu to ma sens. Kiedy przyszedł taki mróz, ten człowiek obok niego zaczął się trząść zimna. I wtedy Angelo położył się na nim, aby go ogrzać. I tak zmarł Angelo, ocalając jednego człowieka. I Bóg mówi: widzisz, ten człowiek naprawdę oddał swoje życie za drugą osobę. Ja chciałem, aby ten człowiek, moje przeznaczenie względem niego było takie: przyprowadź, masz mało talentu, dam ci jeden talent, ale zrób z tym wszystko, co potrafisz. I przeznaczeniem twoim jest przyprowadzić tylko tą jedną osobę do Chrystusa. I Angelo przyprowadza jedną osobę do Chrystusa przez całe lata wydawania pieniędzy, rozdawania traktatów. Okrywa swoim ciałem tego człowieka, aby on nie umarł, ale sam umiera na skutek zimna. I anioł powiedział tak: widzisz, tutaj w niebie to wszystko ma zupełnie inną rzeczywistość. To jest zupełnie inna rzeczywistość. To ma wszystko inny wymiar, inną perspektywę. I tak sobie pomyślałem. Jeśli człowiek, który głosił Ewangelię Billemu Grahamowi, jeśli byłaby to tylko ta jedna osoba, którą on przyprowadził do Jezusa, pomyśl o reszcie. Pomyśl sobie o tych milionach ludzi, którym Billy Graham głosił Ewangelię, aby oni mogli być zbawieni. Ja nie wiem, ile Bóg przeznaczył ludzi na twoim statku do zbawienia. Ale każda jedna osoba, którą Bóg stawia nam na drodze, każda jedna osoba jest warta tego, aby zrobić wszystko, aby stać się człowiekiem, który będzie siał nadzieję, który będzie im służył, który będzie ich słuchał, który poświęci swoje życie bardziej im niż samemu sobie. Kochani, my modlimy się o swoich znajomych. My nie modlimy się teraz o nas samych. My modlimy się o swoich znajomych. Aby oni mogli poznać Chrystusa, bo nie ma nic niemożliwego. Nie ma nic niemożliwego dla Pana Boga. Bóg jest w stanie zbawić każdą osobę. To było chyba 10 lat temu, jak człowiek w świecącej bluzie ze swoim kolegą, oni wtedy byli moimi uczniami i to były wakacje. Kiedy spotkaliśmy się tam ileś razy, u mnie w domu jeszcze, ja im mówiłem o Jezusie, nie chcę wchodzić w szczegóły, mówiłem im o Jezusie i człowiek w świecącej bluzie był tak antynastawiony do tego, do Jezusa, po prostu, jak to młodzież mówi, miał wywalone. Nie jesteś sobie w stanie wyobrazić mojej radości, kiedy widzę go tutaj dzisiaj. Kiedy zagaduje dla mnie na Facebooku i zadaje mi takie pytania biblijne, mówię, z tego człowieka będą ludzie. To jest potencjał. Boże, najbardziej niesamowite jest to, co zrobiłeś w jego życiu. Ile takich ludzi jak Darek Bóg umieścił w twoim życiu? I tak patrzę na was. Jesteście produktem tego, że ktoś wam powiedział o Jezusie. Bądź tym, który zacznie brać odpowiedzialność za swój statek. Pamiętaj, nikt cię z tego nie będzie rozliczał. Wczoraj przechodząc przez ulicę zobaczyłem pewną grupę ludzi, gdzie następowała wymiana, przestraganie z różną literaturą i ulotkami. 14 przyszła kolejna ekipa, ci wsiedli do samochodu, pojechali, mówię, Boże, jak tak ma wyglądać mówienie o Tobie, to dzięki. To po prostu nienormalne. Mówienie ludziom o Jezusie jest naturalne. To są ludzie, których Bóg zabrał z Tobą w podróż. To są ludzie, których Bóg zabrał z Tobą w podróż. Abyś powiedział im o Jezusie Chrystusie, który może zmienić ich życie. I kto wie, komu powiesz o Jezusie i kto wie, co Bóg umieścił w życiu tych ludzi. Amen. Powstańmy i będziemy się modlić. Przesadziłem o 15 minut, ale to ostatnia niedziela. Jak popatrzysz w prawo bądź w lewo, to 10 lat temu tych ludzi tu nie było. 10 lat temu tych ludzi tu nie było. Ale ktoś wziął odpowiedzialność za swój statek i ci ludzie dzisiaj tutaj są. Chciałbym, abyśmy za ileś lat, jak będziemy się wyprowadzać z tamtego nowego miejsca, gdzie Bóg nas zabiera, patrząc w prawo i lewo, powiedzieli, 5 lat temu tu jeszcze mnie nie było. I to jest cel naszego istnienia. To jest też w dużej mierze cel twojego istnienia, aby wziąć odpowiedzialność za swój statek. Uwierz mi, jeśli wprowadzisz to w swoje życie, zaczniesz oglądać cuda, zaczniesz oglądać Boga, zaczniesz oglądać Boga, który tak bardzo jest zainteresowany ludźmi, którzy płyną na twoim statku. Pomódlmy się o naszych znajomych. Panie Jezu, Święty Królu, dziękujemy ci za odpowiedzialność, którą składasz na nasze ręce i w nasze serca, abyśmy, Boże, byli ludźmi, którzy biorą odpowiedzialność za swój statek, abyśmy płynęli na tym statku z ludźmi, którzy jeszcze nie znają Ciebie, abyśmy im mogli mówić o Tobie. Boże, to jest nasza odpowiedzialność, aby mówić im o Tobie, aby mówić im o tym, że jesteś Bogiem, który może zmienić ich życie, który może ich zbawić, który może ich uwolnić, który może przemienić jakość ich życia. Święty Panie i Królu, chcę się modlić, Boże, teraz o każdą osobę, która pojawi się w naszym umyśle, w naszej głowie. Moje pragnienie, abyśmy zaczęli się modlić, Panie, abyśmy zaczęli się modlić o 3 osoby, które jeszcze nie znają Ciebie. o trzy osoby, które jeszcze nie znają Ciebie. Boże, abyś nas użył do tego, aby mówić im o Tobie. Aby mówić im o tym, mówić im o Tobie, o tym, że jesteś Bogiem, który może dać życie wieczne, o tym, że jesteś Bogiem, który przemienia życie, że jesteś ciągle prawdziwy, realny. Boże Wszechmogący, ja modlę się, abyś nas do tego użył. Panie, ja modlę się o każdą osobę, o którą my się teraz modlimy. Zacznij się modlić o swoich znajomych. Zrób to cicho, nie musisz tego eksponować. Ale powiedz konkretnie imię i nazwisko, o kogo się modlisz. Panie, niech święta Twoja łaska, niech Twoja moc przychodzi do naszego życia. Tylko Ty, Boże, jesteś w stanie przekonywać ludzi o grzechu. Tylko Ty jesteś w stanie pokazywać rzeczywistość, w jakiej oni się znajdują. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Potrzebujemy, Boże, Twojej łaski. Potrzebujemy, Boże, Twojej mocy. Objawiaj swoją chwałę, objawiaj swoją moc, niech przyjdzie Twoje królestwo. I modlę się, Boże, abyśmy nigdy, przenigdy nie stali się Kościołem. Nigdy, przenigdy, abyśmy nie stali się Kościołem, który zacznie funkcjonować dla samych siebie. Ale abyśmy zawsze mieli, Boże Wszechmogący, w sercu tych i w naszych umysłach tych, którzy jeszcze nie znają Ciebie. Bo tylko wtedy Kościół ma sens. Boże, dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłeś przez te 10 lat. Dziękujemy Ci za Twoje działanie, dziękujemy Ci za Twoją moc, dziękujemy Ci za zbawienie, za uzdrowienie, uwolnienie, które miało tutaj miejsce. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko, co to uczyniłeś. Panie, i żegnamy się z tym miejscem. Żegnamy się z tym miejscem i błogosławimy człowieka, błogosławimy Pana Kocika, który nam to wynajmował. Panie, błogosławimy go i modlimy się, aby Twoja łaska, aby on mógł kiedyś osobiście spotkać się z Tobą tutaj na ziemi. Aby mógł doświadczyć Twojego zbawienia. Panie, modlimy się o Niego i dziękujemy Ci za to, że użyłeś Go do tego. Użyłeś Go do tego, abyśmy my mogli być w tym miejscu. Panie, uwielbiamy Cię, wychwalamy Cię, Królu. Niech będzie uwielbione, Jezu, Twoje imię. Halleluja. I absolutnie ostatnia możliwość, abyś mógł się pomodlić ze mną, aby Twoje życie mogło być poddane Chrystusowi. Ostatni raz w tym miejscu. Setki ludzi na przestrzeni 10 lat modliły się tą modlitwą. Życie wielu się zmieniło. Życie wielu się polepszyło. Niektórzy tutaj są, niektórych tutaj nie ma. Ale wielu ludzi podjęło decyzję, że chcą oddać swoje życie Jezusowi. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, jeśli nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, to chcę Ci coś powiedzieć. Biblia absolutnie nie kłamie w żadnym miejscu. Jezus nigdy nie skłamał. Jezus powiedział, że przyjdzie moment, kiedy On zostanie ukrzyżowany i zmartwychwstanie. I rzeczywiście tak było. Jezus umarł na krzyżu, został ukrzyżowany i 3 dni później zmartwychwstał, co pokazuje jedną z rzeczy, że Jezus mówił serio, że Jego słowo jest prawdziwe. I Jezus tak samo mówi o realności piekła i nieba. Jezus tak samo mówi o innej jakości życia, które możesz mieć tutaj na ziemi w porównaniu do tego, co będziesz miał, kiedy będziesz zdany tylko na samego siebie. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Chrystusa, jeśli chciałbyś dzisiaj się z Nim pojednać, powiedzieć: Jezu, przyjdź do mojego życia, proszę pomóc się ze mną. I to jest ostatnia modlitwa, która woła do Boga o zbawienie. Ostatnia w historii tego kościoła w tym miejscu. Ostatnia w tym budynku. Pani, pomóc się ze mną, powtórz ze mną taką modlitwę. Drogi Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Jestem świadomy moich grzechów. I proszę Cię, abyś mi przebaczył. I proszę Cię, abyś oczyścił moje serce. Jezu, zamieszkaj w moim życiu. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Jezu, ja chcę żyć z Tobą. Amen.